Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Prawdziwa nadzieja zakorzeniona jest w zmartwychwstaniu Jezusa, mówił papież na audiencji środowej. Polaków Franciszek zachęcił do modlitwy za osoby konsekrowane. Papieską adhortację Amoris Laetitia należy odczytywać w świetle doktryny Kościoła, przypomniał prefekt Kongregacji Nauki Wiary. Witam 1 lutego i zapraszam na aktualności. O potrzebie wychowywania naszych serc do nadziei w zmartwychwstanie mówił papież podczas audiencji ogólnej. W katechezie Ojciec Święty komentował fragment z listu do Tesaloniczan. Jego słów w auli Pawła VI wysłuchało ponad 6 tysięcy wiernych.
Za każdym razem, kiedy stajemy w obliczu naszej śmierci czy śmierci kogoś bliskiego, czujemy, że nasza wiara poddawana jest próbie. Ujawniają się wszystkie nasze wątpliwości i pytamy, ale czy rzeczywiście będzie życie po śmierci? Czy będę jeszcze mógł zobaczyć i znowu uścisnąć tych, których kochałem? To pytanie postawiła mi niedawno na audiencji pewna pani. Czy spotkam się jeszcze z moimi bliskimi? Także my w obecnej sytuacji musimy powrócić do korzeni i fundamentów naszej wiary, aby uświadomić sobie, co Bóg uczynił dla nas w Chrystusie Jezusie i co oznacza nasza śmierć. Wszyscy się trochę boimy tej niepewności śmierci. Przypominam sobie pewnego dobrego staruszka, który mówił: ja nie boję się śmierci, ale boję się trochę chwili, kiedy zobaczę, że ona nadchodzi.
Zwracając się do obecnych na audiencji Polaków, papież nawiązał do jutrzejszych obchodów Dnia Osób Konsekrowanych.
Jutro w święto ofiarowania Pańskiego będziemy obchodzili Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. W waszej modlitwie polecam kapłanów, siostry i braci ze zgromadzeń zakonnych, czynnych i kontemplacyjnych. Niech ich życie poświęcone Bogu i charyzmatyczna posługa przynoszą ofity owoc dla dobra wiernych i ewangelizacyjnej misji Kościoła.
Zakończyła się wizyta watykańskiego sekretarza stanu na Madagaskarze. Przybył on tam w imieniu Ojca Świętego, aby zachęcić tamtejszą wspólnotę do wzmożonego działania zarówno na polu duszpasterstwa, jak i rozwoju ludzkiego, mówi kardynał Pietro Parolin.
Do tej pory dość słabo znałem Madagaskar, a wręcz niemal wcale nie znałem tego kraju. Jednak podczas mojego pobytu zobaczyłem wiele rzeczy, które zapadły mi głęboko w serce. Na przykład ubóstwo wielu Malgaszów. Dlatego uważam, że trzeba tu naprawdę zabiegać o sprawiedliwość społeczną, ale w oparciu o Ewangelię. Tu nie chodzi jedynie o jakieś zaangażowanie socjalne, ale o działania, które wyrastają z serca Ewangelii. Do tego nieustannie wzywa nas papież. To właśnie ma na myśli, kiedy zwraca uwagę na ubogich, na najsłabszych, na zapomnianych przez wielkich naszego świata. Myślę, że dążenie do sprawiedliwości społecznej jest właściwą reakcją na tę sytuację. Wszystkim Malgaszom trzeba zapewnić możliwość rozwoju na miarę godności człowieka i dziecka Bożego.
Adhortacja Amoris Laetitia należy odczytywać w świetle całej doktryny Kościoła, przypomina prefekt Kongregacji Nauki Wiary. Podkreśla on, że to nie sam dokument wprowadza zamęt, lecz jego mylne interpretacje.
To niewłaściwe, że wielu biskupów interpretuje adhortację według własnego rozumienia papieża. Wszystkim, którzy mówią zbyt wiele, zalecam, żeby najpierw przestudiowali doktrynę na temat papiestwa i episkopatu. Biskup jako nauczyciel słowa musi być najpierw sam dobrze uformowany, aby nie groziło, że ślepy będzie prowadził za rękę innych ślepców, powiedział kardynał Gerhard Müller. Potwierdził on ponadto pełną aktualność nauczania Jana Pawła II odnośnie do warunków, pod jakimi osoby żyjące w związku niesakramentalnym mogą przystępować do sakramentów. Kardynał Müller zachęcił też do zgłębiania doktryny Kościoła, począwszy od Pisma Świętego, które bardzo jasno mówi o małżeństwie. Radziłbym również, powiedział niemiecki purpurat, unikania wszelkiej kazuistyki, która łatwo może rodzić nieporozumienia, zwłaszcza gdy twierdzi się, że kiedy umiera miłość, to zanika również więź małżeństwa.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
W lutym Ojciec Święty wzywa wiernych do jak najaktywniejszego zaangażowania się w pomoc, zwłaszcza modlitewną, najbardziej potrzebującym. Program rozpoczniemy od prezentacji papieskiej intencji ogólnej. Następnie przedstawimy Państwu felietony księdza Marcina Dąbrowskiego ze Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie o państwach świata, w których współcześnie chrześcijanie spotykają się z poważnymi wyzwaniami. Szczegółowo dotyczyć to będzie Sudanu Południowego, Bośni i Hercegowiny oraz Nigerii. Przed mikrofonem Tomasz Matyka, zapraszam do wysłuchania dzisiejszego programu. Począwszy od bieżącego roku, w każdym miesiącu jest tylko jedna papieska intencja, na przemian raz ewangelizacyjna, a drugi raz ogólna. W lutym modlimy się w podanej przez Ojca Świętego intencji ogólnej, aby ludzie przeżywający próby, zwłaszcza ubodzy, uchodźcy i spychani na margines, spotykali się z przyjęciem i znajdowali wsparcie w naszych wspólnotach. Franciszek często wzywa, by nieść pomoc wszystkim potrzebującym, a zwłaszcza uchodźcom. Odbił się szerokim echem i spotkał się w wielu miejscach z konkretną odpowiedzią jego apel skierowany 1,5 roku temu, krótko przed rozpoczęciem obchodów nadzwyczajnego jubileuszu miłosierdzia, po niedzielnej modlitwie Anioł Pański.
In prossimità del giubileo della misericordia.
Kiedy zbliża się jubileusz miłosierdzia, apeluję do parafii, wspólnot zakonnych, klasztorów i sanktuariów całej Europy, aby dały wyraz konkretności Ewangelii i przyjęły rodzinę uchodźców. Konkretny gest w ramach przygotowań do roku świętego miłosierdzia. Niech każda parafia, każda wspólnota zakonna, każdy klasztor i każde sanktuarium Europy ugości jedną rodzinę, poczynając od mojej diecezji rzymskiej. Zwracam się do moich braci biskupów Europy, prawdziwych pasterzy, aby w swoich diecezjach wsparli ten mój apel, pamiętając, że miłosierdzie to drugie imię miłości. Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Także dwie parafie watykańskie przyjmą w tych dniach dwie rodziny uchodźców.
Accoglieranno in questi giorni due famiglie di profughi.
Przypomnijmy raz jeszcze intencję ogólną, którą papież poleca naszym modlitwom w tym miesiącu, aby ludzie przeżywający próby, zwłaszcza ubodzy, uchodźcy i spychani na margines, spotykali się z przyjęciem i znajdowali wsparcie w naszych wspólnotach. A teraz już ksiądz Marcin Dąbrowski przedstawi Państwu problemy mieszkańców podzielonego przez wojnę Sudanu Południowego, następnie wielonarodowej Bośni i Hercegowiny, a wreszcie Nigerii, w której pasterze z plemienia Fulani napadają na chrześcijańskie wioski.
Gdy mówimy o Sudanie, to mamy na myśli dwa kraje. Republikę Sudanu, leżącą w północnej części, i Republikę Sudanu Południowego. Do podziału kraju doszło w lipcu 2011 roku, gdy na skutek referendum prawie wszyscy mieszkańcy południa opowiedzieli się za niepodległością tej części Sudanu. W ten sposób Sudan Południowy stał się najmłodszym państwem na świecie. 2 lata temu, gdy wydawało się, że sytuacja Sudanu Południowego po referendum i utworzeniu rządu ustabilizowała się, okazało się, że rządza władzy zniszczyła z trudem osiągnięty pokój. Dziś kraj ten jest w stanie wojny domowej, ale jakby tego było mało, ta wojna w ostatnich miesiącach przybrała takie rozmiary, że pojawia się niebezpieczeństwo ludobójstwa. Według opinii niektórych, kraj ten staje się drugą Rwandą. Przypomnijmy, w 1994 roku w Rwandzie doszło do ludobójstwa, w którym zginęło kilka milionów ludzi. Miał tam miejsce konflikt między dwoma plemionami, Tutsi i Hutu. Sytuacja w Sudanie Południowym jest o tyle inna, że nie mieszka tam tylko dwa plemiona, ale 64. Konflikt ma podłoże przede wszystkim polityczne. Otóż prezydent i już były wiceprezydent pochodzą z dwóch różnych i to największych plemion. Tak więc, tak jak to było w Rwandzie, również i tu konflikty plemienne są przyczyną tragicznej sytuacji Sudanu Południowego. Tragizmu obecnej sytuacji dodaje kryzys humanitarny będący skutkiem wojny domowej. Pracujący tam komboniański misjonarz powiedział Radiu Watykańskiemu: to już 2 lata, jak przeżywamy sytuację niekończącego się kryzysu. Głód zagląda w oczy obecnie 5 milionom Sudańczyków. Sytuację pogarsza wojna, coraz bardziej brakuje potrzebnych środków. Prawie wszystkie organizacje pozarządowe uciekły, zostało zaledwie kilka. Gospodarka przeżywa prawdziwą zapaść. W rozwiązanie konfliktu w tym kraju zaangażował się papież Franciszek, który w lipcu wysłał tam swego specjalnego przedstawiciela, kardynała Petera Turksona. Do stolicy kraju, Dżuby, została wysłana pomoc medyczna i żywnościowa. Konflikt, który zaczął się w stolicy, niestety rozprzestrzenił się na cały kraj. Walczą ze sobą siły rządowe i opozycja. Są 2 podstawowe warunki, które muszą zostać spełnione, aby zakończyć ten krwawy konflikt. Po pierwsze, Zachód i państwa Zatoki Perskiej muszą przestać sprzedawać broń. Po drugie, mieszkańcy południowego Sudanu muszą odkryć swoją ponadplemienną tożsamość. Muszą uznać, że są południowo-sudańczykami, a dopiero później reprezentantami swoich plemion. Dopóki tożsamość narodowa nie stanie wyżej niż tożsamość plemienna, ten kraj z dużą ilością plemion zawsze będzie narażony na konflikty i przemoc. Jest jeszcze jeden wymiar tej wojny, szczególnie ważny dla Europy. Jeśli sytuacja tego kraju zostanie zignorowana, do wybrzeży Starego Kontynentu zacznie docierać jeszcze większa fala uchodźców. W Bośni i Hercegowinie według konstytucji mieszkają 3 narody. Muzułmańska grupa etniczna zwana Bośniakami, prawosławni Serbowie oraz katolicy Chorwaci. Kraj jest podzielony na 2 części – Federację Bośni i Hercegowiny oraz Republikę Serbską. W tej pierwszej mieszkają głównie katolicy i muzułmanie, a w tej drugiej prawosławni. Te administracyjne i prawne podziały powodują międzyreligijne i wewnątrzchrześcijańskie napięcia. W Republice Serbskiej powszechna jest dyskryminacja etniczna, polityczna i społeczna wobec tych, którzy nie są Serbami. W zachodniej Hercegowinie dyskryminacji doświadczają ci, którzy nie są Chorwatami, a w środkowej Bośni ci, którzy nie są muzułmanami. I choć te konflikty występują przede wszystkim z powodów etnicznych i narodowych, to czasami zamieniają się w przemoc religijną. O dyskryminacji, którą stosują zarówno władze, jak i lokalni mieszkańcy, często wspominają przywódcy mniejszości religijnych. Chrześcijanie spotykają się z trudnościami, gdy chcą korzystać ze swoich posiadłości w celach religijnych. Wspólnoty protestanckie mają trudności, by zarejestrować swoją działalność. Chrześcijańscy przywódcy obawiają się radykalnych form islamu. Niektórzy uważają, że Bośnia i Hercegowina szkoli muzułmańskich terrorystów. Przyjmuje się, że ponad 100 tysięcy młodych bośniackich muzułmanów spotkało się bezpośrednio z radykalną formą islamu. Nie jest to dziwne, biorąc pod uwagę fakt, że w kraju działają ekstremistyczne organizacje o ideologii wahabickiej, które są finansowane z zagranicy. Katolicki biskup pomocniczy Sarajewa w 2003 roku skrytykował traktaty pokojowe z Dayton, zawarte w 1995 roku. Przypomnijmy, że Bośnia i Hercegowina jako suwerenne państwo istnieje od 1992 roku, czego skutkiem był rozpad Jugosławii oraz wojna domowa. Trwała ona 3,5 roku, a zakończyła się podpisaniem układu pokojowego w Dayton, który nadał Bośni i Hercegowinie obecny kształt i ustrój polityczny. Biskup uważa, że te ustalenia naraziły życie bośniackich katolików. Według niego podział kraju na 2 jednostki administracyjne, jedną zdominowaną przez muzułmanów, a drugą przez prawosławnych, był wyraźnym sygnałem dla żyjących tam katolików, że w tym państwie jest miejsce tylko dla 2 narodów. Obecnie widać skutki podziału kraju, który politycznie został przeznaczony tylko dla 2 narodów. W 1992 roku mieszkało tam prawie 1 000 000 katolików. W większości byli Chorwatami i stanowili 20% ludności kraju. Dziś liczba katolików zmalała do 460 tysięcy. Ci, którzy zostali, rozważają emigrację. Najliczniejszą grupą religijną są muzułmanie, stanowiący 45% miejscowej populacji, natomiast prawosławni stanowią 36% społeczeństwa. W Nigerii między 2006 a 2014 rokiem grupy terrorystyczne zamordowały ponad 12 tysięcy chrześcijan oraz zniszczyły 2 tysiące kościołów. Te dane podaje biskup Joseph Bagobiri z diecezji Kafanhan w stanie Kaduna, leżącym w północnej części kraju. Islamska organizacja terrorystyczna Boko Haram odpowiada za to, że Nigeria znajduje się na 3. miejscu w rankingu krajów zagrożonych terroryzmem. Jednak, jak zauważa biskup Bagobiri, Boko Haram nie jest jedyną grupą, która terroryzuje Nigerię. W ciągu ostatnich 3 miesięcy ponad połowa terytorium w południowej części prowincji Kaduna doświadczyła ataków, których sprawcą była terrorystyczna grupa zwana Fulani. Grupa ta ma etniczne powiązania z plemieniem o tej samej nazwie. Na zachodzie jest nieznana. Na skutek jej działań od września zeszłego roku 53 wsie zostały spalone. 808 ludzi zostało zamordowanych, a 57 rannych. 1422 domy i 16 kościołów zostało zniszczonych. Fulani to plemienni pasterze, którzy żyją jak nomadzi. Przez wiele wieków wchodzili w konflikt z miejscowymi osiadłymi plemionami rolników. Jednakże w ostatnim czasie ataki mają zupełnie inny wymiar, niż miało to miejsce w przypadku starych konfliktów między rolnikami a pasterzami. Bojownicy Fulani używają teraz bardziej zaawansowanej broni, która kiedyś nie istniała. W dodatku zmieniły się także społeczne i ekonomiczne motywy ataków, które od zawsze były istotne, takie jak podział ziemi i niedobór miejsc do wypasu bydła. Członkowie Fulani są muzułmanami, a terytorium, które atakują, należy głównie do chrześcijańskich grup etnicznych. Dlatego teraz wyraźny jest religijny aspekt tych konfliktów. Właściwie oba motywy są aktualne, ale w ostatnim czasie motyw religijny dominuje. Przeobraża się on w religijne prześladowania. Nie można powiedzieć, że przemoc jest skierowana przeciwko jednej grupie etnicznej, ponieważ chrześcijanie należą do różnych grup etnicznych. Pomimo takich zagrożeń, prześladowaniom w Nigerii nie poświęca się tak wielkiej międzynarodowej uwagi, jak temu, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Nawet rząd w Nigerii nie zwraca na to zbyt wielkiej uwagi. Jest mu obojętne to, że ludzie są atakowani przez zbrojne grupy terrorystyczne. Biskup Bagobiri twierdzi, że albo policja nie ma odpowiedniego uzbrojenia, by interweniować, albo nie otrzymuje rozkazów, by to robić. Terrorystyczne zagrożenie jest także związane ze wzrostem fundamentalizmu islamskiego w kraju, a w szczególności z problemem prawa szariatu, które jest już wprowadzone w 12 z 36 stanów Nigerii. Prawo islamskie jest źródłem nierówności i dyskryminacji, czego przykładem są islamskie sądy. Często uwalniają one muzułmanów, którzy zabili chrześcijan oskarżonych o bluźnierstwo.
Wysłuchali Państwo 3 felietonów księdza Marcina Dąbrowskiego na temat problemów wyznawców Chrystusa w różnych krajach świata. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz następny program już jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.